zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie, gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.
Dzień dobry, Grzegorz Milko, i mamy już pary półfinałowe. To jest chyba najważniejsza informacja po dwóch dniach meczów z jednej, ósmej najpierw, a ćwierćfinałów, tych rzeczywiście meczów, które już dały niesamowite rozstrzygnięcie. No przede wszystkim te niespodzianki. Maroko pokonało Portugalię 1-0 i Maroko jako pierwsza afrykańska drużyna w historii jest w strefie medalowej. Natomiast oczywiście Francja wygrywa z Anglią 2-1, no a wcześniej, dzień wcześniej, dwa mecze zakończone rzutami karnymi, też wielki dramat jednych, oczywiście łzy szczęścia drugich, bo tak już rzeczywiście w piłce jest. Chorwacja wyeliminowała Brazylię, Argentyna, Holandię, no i mamy najpierw mecz we wtorek o godzinie 20, Argentyna, Chorwacja, a w środę również o 20, Francja, Maroko. Naszym gościem w tym studiu mundialowym jest Marcin Rosłoń, były piłkarz m.in. Legii i komentator obecnie Canal Plus. Marcin, witam serdecznie na naszej antenie.
Dzień dobry.
Francja, 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 to dlaczego nie Anglia?
Anglia była bardzo bliska do prowadzenia do remisu, ale rzeczywiście Francja pokazała swoją wielką moc, to, że w urozmaicony sposób potrafi prowadzić swoje ataki. Anglicy długimi fragmentami tego spotkania prowadzili grę, atakowali bramkę Hugo Lloris'a, ale jednak tej wojny nerwów w ostatniej chwili nie wytrzymał Harry Kane, na którego barach jako kapitana reprezentacji Anglii spoczywał cały ciężar gatunkowy tego rzutu karnego. Wiemy, że rzuty karne akurat na trybunie honorowej David Beckham, który mylił się lata temu z Turcją. Selekcjonerem Gareth Southgate, który sam nie strzelił karnego w 96 roku, tego decydującego, super ważnego w walce o wielkie trofeum. Finał poprzednich Mistrzostw Europy też z trzema pudłami takich piłkarzy jak Saka, Rashford i jeszcze ten trzeci, który na mundial nie pojechał, to wypadło mi nazwisko.
Natomiast... Tak. Ale oczywiście powiedziałeś tak. O klasykach, bo Southgate doskonale pamiętamy i także David Beckham. Wiesz co, Marcin, tak się zastanawiam, bo patrzę na statystyki tego meczu i Anglicy byli rzeczywiście stroną przeważającą i w procencie posiadania piłki, i w strzałach celnych, i w strzałach niecelnych. I tu chyba troszeczkę właśnie ta psychologia była stroną, która przeważyła, i taka pasja, wiesz, ja do końca życia chyba nie zapomnę cieszącego się Oliviera Giroud po tym golu. To było coś nieprawdopodobnego. Ostatnia taka eksplozja radości to chyba Marco Tardelli w 82. Nie wiem, czy masz jeszcze jakiś inny przykład.
Wróciło mi nazwisko Jadon Sancho, żeby uzupełnić poprzednią wypowiedź. Natomiast te rzuty karne rzeczywiście są na razie taką zmorą Anglików, więc marzenie o triumfie nawiązującym do 66 roku trzeba schować na razie do szuflady na 4 lata. Anglicy mają pełną debatę na temat przyszłości Garetha Southgate'a. Czy to on przywiązany do takich piłkarzy jak Calvin Phillips, jak Jordan Pickford w bramce, któremu zabrakło centymetrów lepszej reakcji przy strzale Aureliena Tchouameniego na 1-0 dla Francji, czy oczywiście Harry Maguire. Oni powinni stanowić o sile synów Albionu. Wracając do Oliviera Giroud, piękna historia, ma 53 gole, coś niewyobrażalnego, że jest w stanie przebić na poziomie reprezentacyjnym takiego kozaka, taką legendę francuskiej piłki, między innymi Arsenalu, Barcelony, jak Thierry Henry, ale Olivier Giroud cały czas wykorzystuje tę sprzyjającą koniunkturę. Brak Karima Benzemy przez 5 lat w kadrze, Didier Deschamps, wiadomo, nieporozumienia pomiędzy Benzemą a Deschampsem, które wykorzystywał Olivier Giroud i strzelał regularnie, taśmowo, jak na zawołanie. I oczywiście teraz kontuzja zdobywcy złotej piłki sprawia, że znowu pomiędzy Mbappé, Ousmane Dembélé a Antoine'em Griezmannem oglądamy Oliviera Giroud, który ma nosa do tego, jak znaleźć się w polu karnym, który świetnie szuka tych przestrzeni między obrońcami, co wczoraj udowodnił dwukrotnie w odstępie kilku chwil, kiedy oszukał najpierw Johna Stonesa, a potem był przed oczami Stonesa, zbliżył się do Maguire'a, uciekł Maguire'owi, spóźniony obrońca reprezentacji Anglii, piłka jeszcze po rykoszecie trafiła w jego ramię i Jordan Pickford nie miał nic do powiedzenia. Cudowna, cudowna ekspresja Oliviera Giroud. Jeszcze oczywiście to podłoże, że grał tyle lat na Wyspach, że strzelił tyle goli w Arsenalu, że nigdy nie był doceniany, więc tutaj taka podwójna radość najlepszego strzelca w historii reprezentacji Francji.
No więc Francja jest w półfinale, Anglia rzeczywiście znów będzie leczyła swoje rany, natomiast Maroko-Portugalia, no nie sposób rzeczywiście nie odnieść się do tego, co się stało. Mamy pierwszą w historii drużynę z Afryki, tutaj tej części arabskiej, która walczyć będzie o medale. Wyrzucona Portugalia 1-0. Jak, w jakich kategoriach, Marcin, rozpatrywać tamto, co się wydarzyło właśnie w Doha?
No po tym pięknym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów bez Cristiano Ronaldo w wyjściowym składzie Fernando Santos postawił wszystko na jedną kartę, na Gonçalo Ramosa w przedniej formacji, nie pomylił się. Jego drużyna grała fantastycznie, awansując do ćwierćfinału, a tutaj nagle dużo sytuacji, ale nie było aż tak klarownych, jak choćby w meczu Brazylii z Chorwacją nie udało się pokonać Dominika Livakovicia. Tutaj aż tyle roboty Bono nie miał. Był bardzo pewnym punktem reprezentacji Maroka. Są tacy piłkarze kluczowi dla tej kadry, którzy stanowią o jej sile. Oczywiście w bramce Bono, w obronie Romain Saïss, przed nim Sofian Amrabat, z przodu ten niesamowity En-Nesyri i te dwa bardzo aktywne, kreatywne skrzydła, czyli Hakim Ziyech i Sofian Boufal. Więc ta reprezentacja osiąga sukces niebotyczny. El-Hadji Diouf wspominał przed samymi mistrzostwami, że oczywiście dla niego Senegal, jako jego ojczyzna, jest jednym z faworytów, czyli wypadnie najlepiej z tych drużyn, które z Afryki awansowały na mundial, ale żeby uważać na Maroko. I Maroko jest w stanie wyrzucić każdego z tego turnieju. Niewiele traci, tylko jednego samobójczego gola. Niewiele też strzela, ale jest bardzo skuteczne w realizowaniu swojej taktyki. Gra nisko, niby tak jak Polska, ale jednak z dużym wyczuciem potrafi wprowadzać piłkę, potrafi atakować, czyli łączyć to, co chcielibyśmy oglądać w wykonaniu biało-czerwonych. Głęboką defensywę, zachowawczą grę, jednak z eksponowaniem swoich możliwości do przodu.
No to zanim cię spytam o reprezentację Polski, to wiesz może, jaka jest cegiełka dołożona do kapitalnej formy Bono na tych mistrzostwach? Cegiełka Polska, nasza, biało-czerwona.
Nie
wiesz. No, 3 lata trenował i grał, rywalizował o miejsce w składzie w Gironie z Marcelem Lizakiem, polskim bramkarzem, wychowankiem klubu z Jeleniej Góry, który później wyjechał właśnie na przygodę piłkarską po Europie i 3 lata właśnie trenował z Bono i byli przyjaciółmi, do dzisiaj są, mają kontakt. Po tych meczach piszą do siebie SMS-y. Niesamowita historia. I Marcel mówi, że no rzeczywiście ta ich rywalizacja była tak silna wtedy, ale też przyjaźń. To zaowocowało tym, że Bono poszedł do Sewilli, Marcel Villa Espanyol Barcelona, teraz jest w Amorze, w klubie z trzeciej ligi Portugalii, ale ładna historia, przyznasz.
Zdecydowanie bardzo inspirująca, zresztą w ogóle cała historia życia Bono, który przecież urodził się gdzie indziej, wychowywał gdzie indziej, ale no te korzenie, tak samo jak z Ashrafem Hakimim, który przecież mógł wybierać, którą reprezentację i tę lepszą, czyli Francję, natomiast zdecydował się, że jego serce bije dla Maroka, więc ci piłkarze rzeczywiście są niesamowicie teraz wartościowi dla całej Afryki, jako oczywiście piłkarze, którzy w dużej mierze wychowywali się, czy urodzili w Europie, albo grali w tych szkółkach europejskich, ale teraz pokazują, że można zbudować taką drużynę, która impetem będzie potrafiła pokonywać następne etapy. Zresztą zainspirowały nas te kraje, które takie jak Kanada, Stany Zjednoczone, Senegal, które Japonia, Korea Południowa, które potrafiły sprawiać niespodzianki i grać naprawdę widowiskowo.
Marcin, to o reprezentacji Polski. Co było według ciebie na plusie po tych mistrzostwach, a co było na takim zdecydowanym minusie? To takie pierwsze pytanie, numer dwa to, ale to może za chwilę, o przyszłość trenera Michniewicza, którego przecież doskonale znamy z ligi, prawda? Wiele lat jeździliśmy, ty dalej jeździsz, ale może najpierw o to, takie rozczarowania, ale też pozytywne rzeczy z gry reprezentacji Polski na mundialu.
No nie będę tutaj odkrywczy. Od samego początku bardzo bolało mnie w grupie to zahamowanie, zablokowanie potencjału jakościowego, piłkarskiego, kreatywnego Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego, Roberta Lewandowskiego, Nikoli Zalewskiego, który zapłacił za ten swój nieudany występ w meczu z Meksykiem najwyższą cenę, bo potem zaistniał tylko w ostatnim meczu z Francją, a w ostatnich minutach także Jakuba Kamińskiego, który tam starał się przebijać, więc ta olbrzymia dysproporcja między grą defensywną, na którą postawił Czesław Michniewicz, a brakiem tego, co było najbardziej wartościowe po świetnej jesieni Piotra Zielińskiego w Napoli, oczywiście po nowej roli Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, po kolejnym podejściu do złotej piłki, no, którą jednak zgarnął bez żadnych problemów w tym roku Karim Benzema, a więc tego mi brakowało, że nie byliśmy w stanie w żaden sposób wykorzystać na tak wielkiej imprezie, na którą czeka się tak długo, na którą pracuje się, żeby awansować tak ciężko, tych możliwości polskich piłkarzy i że nie poszło w świat, że Lewandowski rzeczywiście i w kadrze jest kozakiem, że Piotr Zieliński potrafi rozgrywać. Oczywiście pokazali to w ostatnim meczu z Francją w jakimś szczątku, natomiast tego było stanowczo za mało. Jeżeli defensywa, no to trzeba wyróżnić Piotra, trzeba Bartosza Bereszyńskiego, który odnalazł się na nowej pozycji. Kamila Glika, że dźwignął to jako lider defensywy i oczywiście Wojciecha Szczęsnego, który był najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski. Chcielibyśmy tak mówić o Robercie Lewandowskim, o Piotrze Zielińskim, no musimy cieszyć się z pięknych interwencji Wojciecha Szczęsnego, więc najbardziej bolała mnie ta dysproporcja i to, że jednak z tej grupy awansowaliśmy totalnym fartem, że nie był to awans, który wypracowaliśmy. Wypracowaliśmy ciężką pracą, ale nie sami go sobie zapewniliśmy, no bo jeden gol dla Argentyny więcej, jeden gol dla Meksyku i bylibyśmy poza fazą pucharową. Z Francją zagraliśmy na miarę naszych możliwości. Po trzech meczach takich blokad, potem ich zwolnienie okazało się, że wystarczyło, żeby trochę Francję postraszyć. Nie udało nam się wbić jej pierwszego gola. Wtedy zobaczylibyśmy cały arsenał ten francuski, jeżeli chodzi o siłę atakowania, czy skrzydłami, czy środkiem, z tymi piłkarzami, o których już wspominaliśmy. Więc no, mam takie bardzo mieszane uczucia i oceniam tę sytuację, analizując ją bardzo wnikliwie, oglądając mecze Polaków pod kątem takiej analizy, jak graliśmy i wydaje mi się, że po prostu trochę straciliśmy ten czas na Mistrzostwach Świata, stawiając na zbyt głęboką defensywę.
No to teraz pytanie jest o trenera Czesława Michniewicza, bo za chwilę dowiemy się, czy będzie nadal pracował z reprezentacją, czy też końcem roku skończy się jego zarazem kontrakt. Jeśli zostanie trener Michniewicz, to być może rzeczywiście wyciągnie wnioski z tego wszystkiego, co słyszę o tej defensywnej grze. Grupa mamy łatwą, jeśli chodzi o eliminację Mistrzostw Europy. Tylko ja się boję, że za chwilę na Mistrzostwach Europy znowu pojawią się dylematy typu, nie wiem, zremisować z Anglią, z Portugalią, z Hiszpanią, żeby i grać na 0-0 i na 0 z tyłu. I tego nie wiem. I teraz pytanie jest, czy rzeczywiście dalej pozwolić Czesławowi Michniewiczowi na pracę, no widzę Mistrzostwa Europy, czy jednak mimo wszystko zmieniać? Marcin, twoje zdanie.
No Czesław Michniewicz na pewno ma olbrzymi materiał do analizy, nie tylko sportowy, nie tylko piłkarski, ale również jeżeli chodzi o taką intensywną pracę na największej imprezie świata, na najwyższym stołku, jeżeli chodzi o ten trenerski w Polsce, czyli na poziomie reprezentacyjnym z takimi piłkarzami jak właśnie Lewandowski, Zieliński, Glik, Szczęsny, Krychowiak, którzy no powiedzmy są takim trzonem tej reprezentacji od lat. Trzeba będzie tę reprezentację zmieniać, odmładzać i rozwijać. To jest główne zadanie przed Czesławem Michniewiczem czy nowym selekcjonerem na następne lata. No i oczywiście wpływać na to, żeby ten przykład z góry szedł coraz niżej przez ekstraklasę, aż po oczywiście ten poziom podstawowy, czyli szkolenie, żebyśmy rozwijali piłkarzy, którzy będą umieli grać. Jak sobie pomyślimy, że cały świat szuka teraz zawodnika na pozycji numer 6, kreatywnego, wprowadzającego piłkę, to na tę chwilę, pod nieobecność Jakuba Modera, będącego poza selekcją, nie grającego w klubie Mateusza Klicha, no to oczywiście takim idealnym kandydatem byłby Piotr Zieliński. Tylko czy mamy kogoś, kto zapełni tę wyrwę z przodu, czy na skrzydle, czy na pozycji numer 10. Więc jeżeli Czesław Michniewicz, o którym wszyscy wiedzieliśmy, że gra defensywnie, że liczy na łut szczęścia, na jedną, jedyną akcję, jak w meczu z Meksykiem, rzut karny niewykorzystany przez Roberta Lewandowskiego i to nam ma dać gwarancję jakiegoś sukcesu, bo cierpimy, bo się męczymy, bo ta narracja przed mundialem była właśnie taka, że będziemy grali brzydko, ale skutecznie, no to mnie się to nie podoba. Chciałbym reprezentacji, której się nie wstydzę, oczywiście, na miarę naszych umiejętności i możliwości, czyli nie na ura, nie na wariata, żebyśmy nie przegrywali z każdym 0-5 po naiwnej grze, ale żebyśmy zagrali w każdym meczu, rozwijając te umiejętności, taktykę, schematy, jak z Francją, czyli kontrolując to, co potrafimy zrobić, pilnując pola karnego, pilnując bramki, pilnując stref, ale jednak